Już po czasie jesteśmy, także w duchu zaśpiewajmy dla Pana pieśń i idziemy do kolejnej sesji małżeński seks. Czyli przed obiadem jednak zaczniemy. Bo tak się rozgadałem, że przed obiadem, a to będzie małżeński seks. Przedmałżeńskiego seksu nie proponuję, nie preferuję. Raczej nauczam o tej seksualności zarezerwowanej do relacji małżeńskiej. I to niestety walka jest niełatwa. I myślę, że z tym będziecie się zmagali. W ogóle dotykamy tematu bardzo trudnego. Nawet pomimo tego, że wiele mówi się o seksualności, temat jest trudny, a szczególnie w kontekście Kościoła. Dużo słyszeliście kazań na temat seksu? Niektórzy wcale nie słyszeli kazań. Gorzej jak jakieś kazania współmałżonek na temat seksu wygłasza. Więc my będziemy mówili na ten temat ze względu na to, że duża część problemów par, które zgłaszają się po porady, tak, czy do terapii, to kwestia seksualności jest jednym z kluczowych czynników. I wydawałoby się, że żyjemy w XXI wieku, że wszyscy bez problemu mówią penis, pochwa, masturbacja, a okazuje się, że nie, to nie jest tak, tak. Dla niektórych wypowiedzenie takich słów wciąż jest trudne, a szczególnie w kontekście Pana Jezusa Chrystusa. Tak jakby Pan Jezus nie wiedział, co to jest penis. Tak? I my w Kościele często też jakby tej seksualności nadajemy takie mistyczne znaczenie, a nie umiemy mówić wprost, nie umiemy nazywać rzeczy po imieniu. Ja zauważyłem, że w małżeństwach osobom też bardzo trudno mówić wprost na tematy związane z seksualnością. Nawet niedawno w tym tygodniu miałem rozmowę z młodym mężczyzną, 30 lat człowiek, i wydawałoby się, no ja jestem dla niego powiedzmy w wieku ojca, tak, i moje pokolenie to może bardziej nieprzyzwyczajone było do swobodnych rozmów na temat seksualności, bo mój ojciec nigdy ze mną na temat seksualności nie rozmawiał. Prawdopodobnie tak jak z większością z was rodzice nie rozmawiali na ten temat, ale zauważyłem, że wbrew temu takiemu przekonaniu, że teraz dużo się mówi, swobodnie się mówi, okazuje się, że wiele par w ogóle nie rozmawia na tematy dotyczące ich seksualności, że zmagają się z tymi problemami, ale nie potrafią o tym rozmawiać. Ja zauważyłem, że właśnie w Kościele bardzo często w ogóle na ten temat się nie mówi, tak jakby to był temat zakazany, że Pan Jezus nic na ten temat nie mówił, czy Słowo Boże nie ma nic do powiedzenia, bo według mnie Słowo Boże ma najwięcej do powiedzenia w sprawach dotyczących życia ludzkiego. Seksualność jest ważną częścią życia małżeńskiego. Zgadzacie się? No dobrze, czyli będziemy mówili na temat seksualności, tak? Bo to jest naprawdę jedna z takich kluczowych cząstek życia człowieka. Człowiek jest istotą złożoną i ta seksualność jest ważną częścią życia ludzkiego. Czyli każda osoba jest ze swojej natury seksualna, tak? Dziecko ze swojej natury jest seksualne, ono nie jest rozbudzone seksualnie. Tak? Albo nie powinno być rozbudzane seksualnie, ale ono ze swojej natury jest już seksualne. I ta seksualność jest wpisana w nasze życie, jest ważną częścią funkcjonowania każdego z nas. Jest wiele trudności i zamieszania w kościołach w tej sferze, a jeśli ludzie nie mają dobrej, biblijnej perspektywy, to przeważnie jaką mają perspektywę na kwestie seksualności? Jak sądzicie? Jeśli Kościół na ten temat nie naucza, jeśli nie czytają dobrej biblijnej literatury czy książek opartych na wartościach chrześcijańskich, najczęściej skąd mamy tę perspektywę? Współcześnie króluje co? Wujek Google wszystko powie, tak? Więc najwięcej informacji ludzie czerpią z internetu. Jeśli młoda osoba, a młoda osoba to mam na myśli 10 lat, a nie 30, to mam na myśli taką młodą osobę, czy taka młoda osoba nie jest ciekawa na temat seksualności? Oczywiście, że jest ciekawa, bo wszyscy koledzy na ulicy mówią, w szkole wszyscy mówią na temat seksualności, ogląda różnego rodzaju filmy i tam ups, jest scena dotycząca seksualności i ojciec krzyczy, nie patrz, zasłonie oczy, tak? Więc jest bombardowane kwestią seksualności, więc ma internet, ojca nie ma, matki nie ma w domu, więc jakie słowo wstukuje? Seks. I co wyskakuje? Setki tysięcy stron pornograficznych. Ale młode dziecko jest ciekawe. I co robi? Wchodzi na strony pornograficzne. I co robi? Gałki oczne wychodzą mu na wierzch, bo jest ciekawe. Tak? Bo jest ciekawe. Ale zaczyna uczyć się tej seksualności w sposób zdeprawowany. W sposób, który niszczy jego psychikę, bo ta psychika nie jest przygotowana, nie jest dojrzała. Mózg ludzki dojrzewa po 20 roku życia. Czyli wcześniej mózg ludzki nie jest dojrzały. Kora czołowa dojrzewa po 20 roku życia. Więc te wszystkie struktury są niedojrzałe, ale wtedy jest coś, co go zaczyna kształtować, co go uwarunkowuje. Tworzą się różnego rodzaju w mózgu połączenia, tak zwane ścieżki, którymi później jego mózg będzie wędrował. Dlatego im wcześniej młode dziecko zetknie się z tą seksualnością w internecie, tym bardziej może wykrzywić postrzeganie seksualności, a jeśli postrzeganie, to później też i przeżywanie seksualności. Jest to takie zjawisko imprintingu, wdrukowywania tych pierwotnych skojarzeń. I to będzie towarzyszyło całe późniejsze życie. Także media królują i internet, tak jak jest wielkim błogosławieństwem, tak dla wielu osób może stać się wielkim przekleństwem, ale on jest głównym źródłem wiedzy dla młodego i teraz nie tylko młodego pokolenia. To jest nasza perspektywa. Kolejna nasza perspektywa to rodzinna. Kto z was miał rozmowy jako nastolatek z rodzicami na temat seksualności? Ktoś miał? No to ty jesteś wyjątkiem. Zobaczcie, niewiele osób, pojedyncze osoby zwykle podnoszą rękę, że ktoś z nimi rozmawiał. Kto rozmawia z 14-letnim chłopakiem? Kiedyś mój znajomy opowiadał taką historię, jak jego ojciec wojskowy przyłapał go na masturbacji i przeprowadził z nim rozmowę, jak ojciec z synem. Jeśli raz jeszcze ciebie złapię, jak to robisz, to ci zęby powybijam. Tak? I to była jego edukacja. Więc on nauczył się, że trzeba to robić, kiedy ojca nie ma w domu, albo tak, żeby go nie przyłapać. Słuchajcie, tej edukacji jest naprawdę niewiele i to jest jedno z najgorszych uchybień rodzicielskich. Rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie edukują, a to rodzic jest pedagogiem, to rodzic jest wychowawcą, powinien kształtować jego sposób myślenia. jak powinno dziecko myśleć na tematy seksualności. A jeśli rodzic tego nie robi, to dziecko zawsze gdzieś musi to znaleźć, tę wiedzę, tak? Bo jeśli chłopcy w szkole mówią, ono nie może być gorsze, ono też musi wiedzieć. Więc nie dziwmy się, że młodzi szukają w internecie. A które dziecko teraz 13-14-letnie nie ma smartfona? Praktycznie wszystkie dzieci mają smartfony. Więc wszystkie dzieci mają dostęp niemalże do internetu, a w związku z tym niemalże wszystkie dzieci mają dostęp do pornografii, która jest za darmo, która jest anonimowa i wydaje się, że bezkarnie mogą wchodzić. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita pułapka. I jakie wyrasta pokolenie, które będzie nosiło te skrzywione wzorce dotyczące seksualności. To jest jeden z dramatów współczesnego świata. Mówi się o zagrożeniu klimatycznym, ale to jest zagrożenie dotyczące psychiki ludzkości i wypaczonej seksualności. Dlatego dzieje się współcześnie dramat i to jest epidemia. To jest naprawdę wielki dramat, a Kościół w ogóle nie naucza na ten temat. Kościół milczy, tak jakby Pan Jezus nie miał nic do powiedzenia. Pastorzy boją się mówić na tematy seksualności. Może nikt ich nie przygotował, ale wy już nie powiecie, że jesteście nieprzygotowani. Będziecie naciskali swoich pastorów albo sami będziecie podejmowali decyzję, by podjąć to wyzwanie. Tak? Biblia wyraźnie mówi, lud mój ginie z powodu braku poznania. Jeśli nie ma nauczania, jeśli się przemilcza te tematy, no to nic dziwnego, że panuje ten sposób myślenia tak zwany uliczny, popularny, medialny. A medialny sposób to jaki jest? Po prostu bierze się gazetkę i się czyta. Mam 14 lat i nie mogę przeżywać siódmego orgazmu. Tak? I takie bzdury czyta młodzież. Zobaczcie, wystarczy wziąć gazety albo przeżyłam romans, teraz tęsknię za następnym. Zobaczcie, to są takie wzorce i ludzie są bombardowani takim przekazem medialnym. A często w kościele milczy się i się odkrywa siódmego jeźdźca na karym koniu, który jedzie i nie wiadomo o czym wielkim się rozmawia. Słuchajcie, bardzo często kościół oderwany jest od realiów życia. I zajmuje się, powiem brzydko, dyrdymałami, które ani nie są przydatne do życia, ani do pobożności nie są przydatne. A milczy się w sprawach tak ważnych. A Kościół powinien mieć najwięcej do powiedzenia, bo to jest dar Pana Boga, tak? To Pan Bóg stworzył człowieka z jego seksualnością, jako z darem. Więc nasze przekonania mogą być bardzo różne i ludzie noszą takie urazowe przekonania. I najczęściej to jest taka mieszanka, kompilacja wielu. Rodzinnego tabu, seks jest zły, bo nie jedna dziewczyna usłyszała, tylko ty mi nie przynieś bachora do domu, tak? I to była edukacja seksualna. Jako temat bardzo wstydliwy, jako temat tabu, restrykcyjny, albo temat wielkiej swobody seksualnej. Wiele razy słyszałem w poradni historię, kiedy młodzi mężczyźni mówili, no, żaden problem, u mnie tata oglądał pornografię i tam ja wiedziałem, gdzie kasety leżą, tak, za książkami tam na półce, jak go nie było w domu, to jak 8-latek, 10-latek oglądał te filmy pornograficzne i to była jego edukacja, bo tak tatuś się edukował. Zobaczcie, te wzorce są różne, ale one najczęściej prowadzą do różnego rodzaju dramatów. Ja uważam, że Kościół, tak, po pierwsze, pierwszym edukatorem powinien być rodzic, ojciec i matka. Ty jesteś najlepszym edukatorem, jesteś najlepszym wychowawcą, bo nawet jeśli nie masz pełnej wiedzy, po to są książki, by wziąć i trochę poczytać. Ale powiesz o tym w kontekście miłości, w kontekście relacji, tak? W kontekście czystości, w kontekście piękna i ważności, ale w zdrowych granicach. A po drugie, Kościół powinien edukować, bo szkoła już jak zacznie edukować, jak pojawią się edukatorzy, oni mogą bardzo różnie edukować, bo na przykład przyjdą edukatorzy z pontonu i będą mówili o pięknie miłości homoseksualnej do 13-14-latków, kiedy w wieku 13-14 lat jest, może być u niektórych tak zwana faza homofilna, a jest to faza, kiedy mózg nie jest jeszcze dojrzały młodej osoby. Większą rolę odgrywa to środowisko rówieśnicze, jednopłciowe, bo płeć przeciwna to jest jeszcze głupia i się nie nadaje do niczego, a już testosteron zaczyna erotyzować mózg. Więc bardziej jest jakby nakierowanie na własną płeć i to jest normalna część rozwoju człowieka. Ale jak w tym wieku, 13-14 lat, chłopiec, który zmaga się już ze swoją seksualnością i mówiąc przenośnie i brutalnie, sperma mu buzuje, tak? Więc jeśli usłyszy takie hasła o pięknie miłości homoseksualnej, a on bardziej się czuje dobrze ze swoim kolegą, to co on może o sobie pomyśleć? Chyba jestem gejem, tak? I kiedy to zrobić coming out swój, tak? I mając lat 15 odkrywa, że jest gejem. A seksualność kształtowana jest do co najmniej 20 roku albo i dłużej życia. I zobaczcie, jakie zamieszanie panuje we współczesnym świecie. Wiele jest osób, które mają zaburzenia swojej tożsamości, tak? Ale to wynika z wielu czynników. Tak jak widzieliście to, co Winfried mówił o tych szeregu czynnikach. Podłoże biologiczne, podłoże środowiskowe, podłoże psychiczne i podłoże duchowe. Te cztery czynniki odgrywają rolę. I one muszą być wszystkie uwzględnione. Ale jeśli zbyt wcześnie zaczyna się edukować w sposób niezdrowy, później tak wiele zamieszania jest. Ja często pracuję z młodymi mężczyznami zmagającymi się z niechcianym pociągiem do własnej płci. Nie z gejami, bo trzeba odróżnić. Tak, osoby, które wybrały, podjęły decyzję, że chcą być gejami, tak, ale ja pracuję z osobami tak zwanymi egodystonicznymi, które nie akceptują w sobie właśnie tej skłonności, zmagają się i nie wiedzą, dlaczego się zmagają, tak? I nie wystarczy powiedzieć, pomódl się. Polecam film, niedawno oglądałem Modlitwy za Bobiego. Modlitwy za Bobiego. To jest o takiej fajnej rodzinie, super chrześcijańskiej, super oddanej Panu Bogu, i gdzie jeden z synów właśnie wyznaje, że jest gejem, i jak próbują w sposób naiwny to uzdrowić, i później znowu wahadło w drugą stronę się przegina, bo wiecie, jak to jest z tym wahadłem, jak jest w jedną stronę, to później ma tendencję w drugą stronę, do pełnego przyzwolenia. Film dramatyczny, tak? Nie będę spoilerował, tak? Czyli nie będę opowiadał fabuły. Warto popatrzeć i zweryfikować swoje spojrzenie. Bo jest to temat, z którym na pewno się zetkniecie. Tutaj panuje dużo mitów, stereotypów. W środowisku chrześcijańskim też jest różnie ten temat traktowany. Powiem tak, ja, żeby trochę pogłębić swoją wiedzę, kończyłem też seksuologię, tak, żeby nie opowiadać dyrdymałów albo nie opowiadać rzeczy wynikających z dobrych chęci. Bo ja wierzę, że w środowiskach chrześcijańskich jest dobra chęć, ale często brakuje wiedzy. Dlatego stwierdziłem, że warto skończyć, tak, żeby nawet jeśli na seksuologii uczy się kolejnych dyrdymałów, jakby z innego środowiska, no to zawsze trzeba poznać wroga, prawda? Żeby walczyć z wrogiem, trzeba go poznać, rozszyfrować. Więc poszedłem i tam rozszyfrowywałem tego wroga. Patrząc na Słowo Boże, ja wierzę, że Pan Bóg stworzył człowieka i jeśli Słowo Boże mówi, jak na to dzieło stworzenia, Biblia mówi w ten sposób, że to, co uczynił, było bardzo dobre, tak? Ale człowiek musi być rozpatrywany w jego całym takim kontekście osobowym. Dlatego ten temat musimy osadzić we właściwym kontekście, żeby go nie redukować, bo wszelkie redukcjonizmy są złe, tak? Środowiska akademickie redukują seksualność do fizjologii, do biologii. Więc rób to, co ci sprawia przyjemność. Środowiska chrześcijańskie mogą znowu też redukować seksualność, jakby nie uwzględniając tej sfery biologicznej, fizjologicznej, tylko do głębszej duchowości i mówić o mistycyzmie seksu i tak dalej. To jest piękne, tak? Ale seks, oprócz tego, że jest mistyczny i duchowy, to nie nasze duchy kopulują, tylko nasze ciała, tak? Dlatego trzeba mieć pojęcie i zobaczyć właśnie na tę sferę całościowo człowieka, że on jest i cielesny, czyli że jest i cielesny, ale jest i duchowy. I dlatego musimy spojrzeć właśnie na jego sferę seksualności przez te różne pryzmaty. Tak? Dzięki woli i rozumowi człowiek może świadomie kierować swoim popędem. Zobaczcie, tym się różnimy od świata zwierzęcego. Ja zawsze mówię młodym ludziom, słuchaj, ty nie jesteś zwierzęciem. Zwierzę, jak jest w rój idzie, to jedno napada na drugie, bo instynkt się odzywa. Ale ty nie musisz reagować na zasadzie bodźca fizjologicznego, ale musisz rozumieć, że na początku może być bodziec fizjologiczny i mówię, musisz nauczyć się panować nad tym popędem fizjologicznym, bo jeśli 14-15-latek widzi latem upalnia, do kościoła przyszła dziewczyna, która ma dekolt do pępka, a spódniczkę taką, że jak usiadła, to widać jej majteczki w groszeczki, tak? To nic dziwnego, że on ma erekcję i nie myśli o Słowie Bożym, które zwiastuje pastor, które nie wiem, było jak cudowne i natchnione, tylko jemu buzuje i szumi w uszach i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Bo to jest naturalna fizjologia, to jest jakby biologia się odzywa, tak? I dlatego ja mówię, jako młody człowiek musisz nauczyć się kontroli nad swoimi popędami. Zgadzacie się? Po to uczymy młodego człowieka, by panował, tak? Jeśli człowiek miał za zadanie nauczyć się, tak, panować nad zwierzętami, nad całym światem, to też musi nauczyć się panować nad sobą. Ale jeśli nie ma szansy nauczyć się panować nad sobą, to później te popędy będą brały górę. I później nic dziwnego, że zobaczył dziewczynę, która szła w parku i nie zapanował nad sobą. Ale to jest zwierzęce, tak? Bóg powołał nas do innego stylu funkcjonowania. I dlatego, jeśli nie nauczymy jakby kształtować tę swoją seksualność, nie nauczymy dzieci kształtować tę seksualność, później nie radzą sobie z tą seksualnością. Tutaj też nie będziemy dotykali, ale jednym z takich częstych tematów rozmów to jest masturbacja u dzieci, tak? I czynienie z tego wielkiego halo. Ja zawsze mówię, są dojrzałe sposoby wyrażania seksualności i są niedojrzałe sposoby wyrażania seksualności i są bardzo niszczące sposoby wyrażania swojej seksualności. Między innymi ten niszczący sposób wyrażania swojej seksualności to jest rozwiązłość seksualna, to co Biblia właśnie mówi jako porneia, wszeteczeństwo. To jest te wszystkie związki pozamałżeńskie, cudzołożne, pedofilskie, homoseksualne, zoofilne, nekrofilne i możecie sobie wymieniać wszelkiego rodzaju maści, dewiacje. To są wszystko rzeczy, które są niezdrowe, niszczące, ale są rzeczy, które są mało dojrzałe. I na przykład mało dojrzała realizacja swojej seksualności to jest masturbacja. To nie jest to, do czego Pan Bóg nas powołał, bo Pan Bóg powołał nas, byśmy realizowali swoją seksualność w relacji małżeńskiej, tak? Żeby tam to było piękno, tak? I doświadczenie bliskości i wspólnotowości, jedności. A jeśli ktoś, mając żonę, wybiera masturbację i pornografię, to już jest niedojrzałe i wchodzi na ścieżkę równi pochyłej ku dołowi. Więc są niedojrzałe i dojrzałe. Ale czym innym jest masturbacja 14-latka, a czym innym jest masturbacja 30- czy 40-latka, który ma żonę, ma dzieci i powinien realizować seksualność w związku małżeńskim. Dlatego młodych trzeba uczyć w dojrzały sposób wyrażania swojej jakby umiejętności panowania nad swoją seksualnością. Nie potępiać, nie oskarżać, ale i nie gloryfikować to, co często robi się znowu w środowiskach terapeutycznych. Masz napięcie, idź się zmasturbuj, tak? Jak się będziesz masturbował, nauka będzie lepiej ci szła, bo nie będziesz myślał o seksualności. I często takie przesłania młodzież słucha. Dlatego to musi być z jednej strony pełne troski i miłości, ale prowadzone do dojrzałości. Tak? Ja nie oczekuję, jeśli ktoś młody potrafi panować, jest super, ale jeśli trudno jemu jest panować, on powinien mieć wsparcie ze strony dorosłego, tak? Żeby uczył się panować nad swoją seksualnością, nie rozbudzać się, tak? Ale żeby widział sensowność i piękno tej seksualności, żeby stał się mądrym zarządcą. Tak? Ja raczej zachęcam do tego, aby młodzi uczyli się zarządzać swoją sferą seksualności. Ale czym to się różni od zarządzania czasem? Zobaczcie, jeśli nie nauczymy dzieci zarządzać czasem, no to będą godzinami siedziały i grały w gry komputerowe. Albo będą siedziały i słuchały pięknej muzyki całymi dniami, bo rodzic nie nauczył zarządzać czasem, nie wymagał. Czyli rodzic jest pedagogiem, musi uczyć dziecko zarządzać czasem, zarządzać finansami, zarządzać emocjami, zarządzać między innymi swoją seksualnością. A jeśli nie nauczy się dziecka, jest wielki bałagan, jest wielkie wyzwanie. Czyli musimy nauczyć się panować nad swoimi popędami. Bo zupełnie inaczej jest, jak później na takiej rozmowie duszpasterskiej słyszysz 40-letniego mężczyznę, który mówi: ale co ja mam zrobić, ja nie panuję nad moją seksualnością, bo ta siostra w zborze mi się podoba, tak? A obok siedzi żona i z dziećmi. Ale on nie panuje, bo już namiętność wygasła, co on zrobi, że go tak pobudza ta siostra? Kija i patelnię trzeba wziąć jako środek terapeutyczny, tak? I może rozum przyjdzie przez ogłuszenie. Ale słuchajcie, to jest wielkie wyzwanie. To jest naprawdę wielkie wyzwanie, bo jeśli nie mamy trzeźwego spojrzenia na seksualność, to będziemy mieli chore wyobrażenia i będziemy żyli swoimi popędami. A Słowo Boże uczy, by poddawać siebie samych w posłuszeństwo Bogu. Swoje myśli, swoje wyobrażenia i też swoją seksualność, tak? Bo Bóg dał nam rozum, abyśmy panowali, a nie działali na zasadzie coś, jeden slajd chciałem pokazać, mi uciekł, bo chcę wrócić do osoby człowieka. Okej, chyba tam go nie ma. Coś zniknął. Ale chcę powiedzieć o kilku ważnych takich czynnikach, jeśli patrzymy na osobę ludzką. Ja zawsze podkreślam, że każdy człowiek ma swoją godność. Zgadzacie się z tym? Każdy człowiek ma godność. Nie zasługujesz na godność. Masz godność, a to jest wielka różnica. Bo co ludzie próbują zrobić? Zasłużyć na godność swoją. Ale to nie jest prawda według Słowa Bożego. Ty masz godność. bo jesteś Bożym stworzeniem. To jest godność dana od Pana Boga. My nie musimy udowadniać nikomu, że jesteśmy godni. Po prostu jesteś godną osobą, tak? Bo jesteś Bożym stworzeniem, a możesz być Bożym dzieckiem zawsze. Czyli ludzie mają straszne zamieszanie, bo jeśli jestem godny, to ja mówię w ten sposób, powinieneś postępować na miarę swojej godności, tak? Godności człowieka. Nie jesteś zwierzęciem. Ale to ma być godność postępowania, tak wynikająca z tego, kim jesteś. Poza tym jesteś wolny, nie jesteś zniewolony popędem, że popęd będzie górował nad tobą. Zwierzęta kierują się instynktem, człowiek powinien kierować się rozumem, intelektem i rozum powinien panować, intelekt. Czyli jesteś wolny, by podejmować decyzje. Apostoł Paweł mówi, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Są rzeczy, które nie są pożyteczne. Wolno tobie oglądać pornografię, ale to nie jest pożyteczne. To ona ciebie skrzywdzi, zniszczy. Możesz to robić. Nie jestem w stanie ci tego zabronić, tak? Ale wiedz, że to ciebie skrzywdzi. To zniszczy ciebie później, twoją relację, jak będziesz miał małżeńską. Pornografia strasznie jest niszcząca. A propos, nie wiem, czy wiecie, badania ostatnie były robione w tamtym roku w środowiskach amerykańskich wśród ludzi wierzących, w kościołach. I tutaj was zaskoczę. Badania pokazują, że 70-kilka% mężczyzn ogląda pornografię w środowiskach ludzi wierzących, świadomie wierzących, ewangelikalnych środowiskach. Ja nie mówię, że to są osoby uzależnione, ale że wchodzi co jakiś czas regularnie na strony pornograficzne i ogląda. I uwaga, zaskoczenie, ponad 40-kilka%, dokładnie tam 45-7% kobiet wchodzi na strony pornograficzne. I zaskoczenie, ponad 80% dzieci. Badania były prowadzone wśród dzieci od 8 roku wzwyż. I stwierdzono, że największą grupą zagrożoną, a jednocześnie największą grupą targetową, taką docelową dla biznesu pornograficznego, to jest grupa dzieci w wieku 10-12 lat. Bo wtedy, jeśli uwikłają pornografią, to mają konsumenta na całe życie. A to jest biznes, który jest miliardowy, tak? Dochody są dużo większe niż tych wielkich koncernów różnych. Więc nic dziwnego, że stoi za tym duży biznes, tak? Uwikłania. Więc jeśli nie my ostrzeżemy nasze dzieci, nie przygotujemy, ktoś to zrobi za nas. Więc musimy patrzeć na osobę ludzką przez tych kilka czynników. Godność, wolność, rozumność, cielesność i nie możemy redukować, tak? To, że jesteśmy duchowymi istotami, nie zmienia faktu, że jesteśmy cielesnymi osobami. Mamy ciała. I w naszym ciele są impulsy biologiczne. Ja zawsze mówię w takim razie kobiety, żeby się ubierały tak, jak Słowo Boże mówi, jak? Przystojnie, no. Słuchajcie, jeśli facet jest zdrowy, to nic dziwnego, tak? Zmysł bodźca idzie przez oczy do mózgu, z mózgu przez rdzeń kręgowy do przywspółczulnych splotów w miednicy i erekcja gotowa. To jest odruch biologiczny, naturalny. Więc też uczę, już w takim razie nie bazuj na swoim odruchu. Musisz zrozumieć, taki odruch masz, ale możesz nad tym zapanować. A im jesteś starszy, tym powinieneś umieć lepiej panować nad swoją seksualnością. Żeby cielesność nie rządziła tobą, ale żebyś ty wiedział, skąd wynika ten impuls i umiał go okiełzać. Ale tego powinniśmy uczyć, o to powinniśmy się modlić, o tym powinno się mówić w kościołach, na spotkaniach dla mężczyzn. tak? Nie potępiać, nie oskarżać się, diabeł mną miota i nie panuje. Nie diabeł, tylko twoje pożądliwości, tak? Twój testosteron, twoja nieumiejętność. A my często lubimy przeduchawiać i zrzucać na diabła. A diabeł robi swoje, tak? On zawsze zrobi swoje. On zawsze wykorzysta twój najczulszy, najsłabszy punkt. Więc wiele jest takiego kłamstwa. Gdy chodzi o małżeństwo już teraz, o dobry seks nie jest łatwo w małżeństwie. Może wam ulży, może nie. Powiem uczciwie wprost, nie od razu Kraków zbudowano, cegiełka po cegiełce. O dobry seks w małżeństwie niełatwo. W ogóle o dobre rzeczy nie jest łatwo, zgadzacie się z tym? Dobre rzeczy nie przychodzą łatwo, trzeba się wysilić. Nauka języka angielskiego czy niemieckiego? No nie, nauczcie się niemieckiego. Agnieszka się nauczyła, tak? Nie wszyscy potrafią. To jest trud, wysiłek. Nauczcie kogoś grać na pianinie. No. Niektórzy nie są może obdarowani, ale trzeba mieć zdolność, tak? Też. Ale trzeba pracy. Nawet wielki ten polski pianista Paderewski. Mylą mi się, Penderecki. Penderecki współczesny, ale Paderewski. Chociaż on powiedział coś takiego, że 5% to jest talent, 95% to praca, praca, praca. Gdy jeździł pociągiem, miał takie swoje te klawisze drewniane i tłukł nimi, bo to jest praca, praca, praca. Nie talent. Talent jest ważny, ale kluczem jest praca. Musimy nauczyć się pracować i o dobry seks nie jest łatwo w małżeństwie. Trzeba go wypracować świadomie, intencjonalnie, działając. Bardzo często ludzie mają takie przekonania, że innym to się udaje, tylko nie mi, tak? O, tato na pewno ma szczęśliwy seks, bo taka pogodna, taka zadowolona, albo ten brat to do kościoła przychodzi taki uśmiechnięty, pewnie z żoną ma piękny seks. Zawsze u sąsiada trawa jest bardziej zielona. Żeby był dobry seks, trzeba popracować. Umieć spojrzeć realistycznie i trzeźwo na siebie, ponazywać pewne rzeczy, a jeśli są trudności, to pracować nad nimi. A nie zamykać się i być obrażonym na Pana Boga albo na współmałżonka. Kolejne często takie kłamstwo, nie muszę o tym rozmawiać, bo partner, jak mnie kocha, to powinien się domyślić. A partner domyśla się rok, dwa, dziesięć i nie potrafi się domyślić, co sprawia ci przyjemność. Wiecie, zasada w małżeństwie, tak jak w każdej innej dziedzinie, komunikacja. Tak? Człowiek nie ma zdolności telepatycznych. To nam się wydaje, czy przypisujemy, że inni mają jakieś właściwości telepatyczne. Nie mamy. Możemy pewne rzeczy odgadać intuicyjnie. Już po tylu latach intuicyjnie nie odgaduję, ale wiem, jaki kolor kwiatów lubi moja żona. Kiedyś tak mi się podobały takie kwiaty, kupiłem. A moja żona przyjęła, tak, bo to było miłe. Ale wiedziałem, że to nie jest, jej się nie podobają. No. Mi się podobały, jej nie. No. Ale teraz już po tylu latach wiem, że lubi taki odcień, taki kształt. Wyćwiczyłam je. Można? Można. W seksie podobnie. Tak? Możemy nauczyć się bez odgadywania, ale jeśli powiemy sobie, a zobaczcie, jak trudno jest usiąść i na te tematy rozmawiać. Powiedzieć na przykład, co sprawia mi przyjemność. Jest wtedy taka gra małżeńska, nie wiem, czy widzieliście zbliżenia, takie czasopismo z kręgów katolickich wydają zbliżenia i wydali fajną taką grę małżeńską, polecam. I kiedyś zabrałem tę grę, nie tak dawno, na taki kilka w par pojechaliśmy i między innymi tam są takie tematy, zestawy się gra i później żartowaliśmy, że ulubiona nasza karta podczas tej gry to jaka była? kiedy mężczyzna dawał swojej partnerce trudno czasami rozmawiać, więc ta gra to właśnie między innymi się daje te takie gotowe tematy. Chciałbym, żebyś trzymała mnie za penisa. To była nasza ulubiona gra, ulubiona karta podczas tej gry. Oczywiście żartobliwie mówiąc. Ale przez to chcę powiedzieć, że trudno jest partnerom w małżeństwie rozmawiać na tematy seksualne, a szczególnie kiedy jest jakieś zranienie, kiedy jest jakiś ból. Za chwilę do tego dojdziemy, będziemy o tym mówili. Albo robimy założenia, że mój partner przeżywa podobnie jak ja, tak? Podobnie czuje. A z tego, co mi wiadomo, każdy z nas przeżywa seksualność zupełnie inaczej. Ja nie mówię już pod tym względem, że kobiety są inne, a mężczyźni są inni, tak? Bo mężczyźnie trudno zrozumieć kobietę, ale kobiecie trudno zrozumieć mężczyznę, ale i każdy mężczyzna jest inny i każda kobieta jest inna. Każdy z nas jest inny i musimy odkryć. Jeśli nie powiemy, to druga strona właściwości telepatycznych nie ma, jak ma się dowiedzieć. Zobaczcie, i zamykamy się w takiej klatce wstydu, w klatce strachu. To przeminiemy. Zobaczcie, czy masz świadomość tego, jakie wyobrażenia, przekonania, fantazje, wartości, lęki, obawy wnosisz do swojej sypialni? Czy o tym myślisz, czy zastanawiałeś się? Bo do naszej sypialni wnosimy to wszystko. Jeśli ktoś miał traumatyczne wydarzenia seksualne w wieku powiedzmy nastu lat, a jak można inaczej określić dziecko 13-letnie, które oglądało hard porno, czy to nie jest traumatyczne wydarzenie? Dla dziecka powiedzmy 13 czy 14-letniego, które ogląda sceny na przykład seksu analnego czy oralnego albo grupowego, czy to nie, a to jest normalne w pornografii. Czy to nie jest uraz? To jest trauma, która zostanie na całe życie. I on tę traumę wnosi w swoje małżeństwo. Dlatego nie dziwcie się, że problemy łóżkowe są powszechne i że w kościele większość par zmaga się w tej sferze i albo przyjdą do duszpasterza i doradcy, albo nie przyjdą. Najczęściej nie przyjdą. Bo dlaczego by mieli przyjść? Tak? Wstyd, lęk, obawa przed tym, jak mnie ktoś oceni. Ale tak jest. Dlatego tutaj największą rolę powinno odgrywać edukowanie. Tak? Rozmowy na ten temat, nauczanie, tak? Bo zmiana w obyczajowości społecznej nastąpiła, tak? Jesteśmy niby pokoleniem po rewolucji seksualnej, ale nie mamy zdrowego spojrzenia na seksualność. Jesteśmy bombardowani tymi erotycznymi przekazami. Zobaczcie, czy... Ja bym powiedział tak, niemalże nie ma w tej chwili filmu, w którym by nie było scen erotycznych. A słynne filmy, tak, słynne seriale, Gra o Tron, która ostatnio była, albo ten Spartacus. Zobaczcie, tam scen erotycznych, nie erotycznych, erotyczne to bym powiedział Romeo i Julia, tak, film. Tam scen pornograficznych pełno było. I to oglądają dzieci i młodzież. Więc to jest przekaz medialny i musimy być świadomi siły tego przekazu medialnego, tak? Że to nie pozostaje bez wpływu. To przeskoczymy. A nie, tutaj. Zobaczcie, bardzo często teraz w tej sile przekazu medialnego kluczowym aspektem jest moje zaspokojenie. Ja to nazywam walką o, czyli walką o orgazm, tak? Musisz mieć orgazm. Nie masz orgazmu, musisz coś z tym zrobić. Oczywiście orgazm jest czymś ważnym w relacji seksualnej, ale nie sam orgazm jest najważniejszy. Tak? Relacja seksualna, jak sama nazwa mówi, to jest relacja. To jest relacja dwóch osób, to jest relacja ich psychiki, relacja ich emocjonalna, relacja duchowa, nie tylko relacja biologiczna, tak? Więc ten znowu się w głowach ludziom poprzewracało w tym myśleniu, walce o orgazm. Tak jak kiedyś się w ogóle nie mówiło, znowu wahadło było z jednej strony, w epoce wiktoriańskiej ideał seksualności, wiecie, był jaki? Kobieta musiała leżeć nieruchomo, bo jak się poruszała, to znaczy, że była rozpustna i nie zachowywała się niemoralnie, więc musiała leżeć i udawać, że nic nie czuje, a mężczyzna robił swoje. Tak? Więc mowa o orgazmie w tej epoce u kobiety była czymś nienormalnym. W ogóle kobiety nie wiedziały, że coś takiego może być, że jest i że to jest dobre, tak? Ale wahadło się przechyliło w drugą stronę teraz. Jeśli nie masz orgazmu, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. I teraz wszystkie kobiety, niemalże które czytają te gazety, walczą o orgazm. I co? I patelnią tłuką swoich mężów, zrób mi orgazm, tak? Znowu, zobaczcie, w niezdrowy sposób. Badania znowu pokazują, że ponad 50% kobiet ma trudności z przeżywaniem orgazmu. Nie to, że nie przeżywają, ale ma trudności. Tak? Ze względu na to, że ten orgazm jest wieloczynnikowy i wiele czynników wpływa na to, czy jest przeżywany, czy nie. Chociażby zmęczenie, chociażby to, że są jakieś trudności z dziećmi i ona zamiast orgazmu myśli o dzieciach. Tak? I nie orgazm jej w głowie, tylko się zastanawia, co z dziećmi, jak rozwiązać problemy. I jest blokada psychiczna. Ja zawsze mówię parom, najfajniej jakbyście mieli orgazm zawsze, kiedy chcecie. Ale bądźcie realistami, tak? I trzeźwo musicie patrzeć na swoje życie. Że ono jest dużo bardziej skomplikowane, niż by się chciało, żeby takie było. Ale zobaczcie, do jakiego absurdu doszliśmy. Obecnie brak zaspokojenia seksualnego w relacji małżeńskiej bardzo często prowadzi do poszukiwania nowych związków. Kiedyś, jeszcze 50 lat temu, to było nie do pomyślenia. Były zupełnie inne relacje społeczne. W tej chwili wystarczy, że mąż jest niezaspokojony, czy kobieta. To jest wystarczający powód, by zerwać więzy małżeńskie. Bo nie spełniasz moich oczekiwań. Jesteś powołany, by dać mi orgazm, a nie spełniasz moich oczekiwań. Mam prawo się rozwieść. Słuchajcie, jest taka powszechna akceptacja rozwodów także w środowiskach chrześcijańskich. Ja jestem w kościele od 80 roku życia i widzę... Przepraszam, od... Od roku 80, tak? Tamtego wieku. No, jeszcze tylu nie mam. Chciałbym mieć 80 lat i tak wyglądać i być w takiej formie. Ciekawe, czy Abraham był w takiej formie. Pamiętajcie, on miał 90 kilka, jak spłodził. Czyli kogut z niego był niezły, tak? Pożyczyć. Dlatego musimy dbać o kondycję o kondycję fizyczną, żeby kondycja seksualna była dobra, a że to jest sprzężenie zwrotne, to dbajmy o kondycję seksualną, żeby kondycja fizyczna też była dobra. Tak? Ale bardziej ta kondycja fizyczna i psychiczna, ona jest kluczem. Ale na przestrzeni tych lat, w których ja nawet jestem w kościele, czyli od lat 80. tamtego wieku, tak wiele się zmieniło. Nie do pomyślenia było takie lekkie traktowanie małżeństwa, że możemy się rozwieść. Małżeństwo było czymś świętym, to co sama nazwa mówi, sakramentalnym, sakrum. W tej chwili małżeństwo nie jest na dobre i na złe, jest na dobre, a na złe nie podoba mi się, nie mam orgazmu, rozwodzę się. Tak? Mówię to jako przykład, ale tak wiele się zmieniło i to w środowiskach chrześcijańskich jest takie dopuszczanie tego typu myślenia. Więc jaki jest klucz do tego udanego seksu? W związku z tym, że człowiek jest tym kompozytum cielesno-duchowym, pierwsza rzecz, musimy przyjrzeć się jego duchowości, czyli jego wnętrzu. Najistotniejszą rolę w relacji seksualnej odgrywa psychika człowieka. To jest klucz. Czyli jeśli jest psychiczne to zaspokojenie, to o czym wcześniej na samym początku Winfried mówił, pokój, radość, bezpieczeństwo, akceptacja, przebaczenie. Słuchajcie, to już macie najlepsze afrodyzjaki, dużo lepsze od żeńszenia, czy od jakiejś muszki hiszpańskiej, czy od jakichś innych tych wszystkich pobudzaczy. Tak? To są czynniki, które powodują, że jesteśmy w stanie być blisko drugiej osoby i jesteśmy w stanie przeżywać tę gotowość do pobudzenia seksualnego. Bo jeśli nie ma poczucia bezpieczeństwa, jeśli nie ma akceptacji z drugiej strony, zobaczcie, jaka to jest blokada dla psychiki, a szczególnie kobiecej psychiki. Ale często ja widzę ten niestereotypowy, tak, sposób funkcjonowania, bo wielu mężczyzn funkcjonuje bardziej to, co my przypisujemy kobiecie i często właśnie żony mają lekkie podejście, a wielu mężczyzn przeżywa emocjonalnie bardzo swoją sferę seksualności. Więc wystarczy jakaś uraza, jakiś gniew, złość, odrzucenie, kiedy bardzo łatwo zablokować ten cykl pobudzenia seksualnego i po prostu mężczyzna nie ma erekcji. Dlatego, że jest jakiś ból emocjonalny. Dlatego, że czuje gniew ze strony żony albo odrzucenie. I później żona jest zdziwiona, co ty nie możesz i tak dalej. I jeszcze jak bardziej nie rozumie, potrafi często wyśmiać. I wtedy kastruje go kompletnie. Zobaczcie, jaki wpływ jest psychiki. Więc jak utrzymać taką namiętność, by to małżeństwo miało dobre pożycie seksualne? To jest naprawdę wielkie wyzwanie dla większości par. Nie będę się obnażał za bardzo, ale powiem, że zauważyłem, jak psychika wywiera decydujący wpływ na przestrzeni lat swojego pożycia seksualnego. Właśnie to psychika i moja, i żony. Nie biologia właśnie rządzi, ale psychika zaczyna dominować. Jak bardzo gniew potrafi zniszczyć relację małżeńską, seksualną. Jak bardzo nieprzebaczenie, gorycz niszczy tę bliskość i piękno doświadczania tej seksualności. A zobaczcie, w relacji seksualnej kluczem jest sama relacja, to poczucie bliskości, to co mieliście na tym wykresie Strindberga, ta intymność, tak, to poczucie bycia blisko drugiej osoby, tak, jako przyjaciela. Jesteś moim najlepszym przyjacielem, jestem w stanie otworzyć się na ciebie w pełni. Chcę dać siebie tobie, tak? I chcę ciebie przyjąć w pełni. Ale kiedy to może być możliwe? Tylko wtedy, kiedy jest to poczucie pełnej akceptacji, miłości, bliskości. Zobaczcie, w innych układach ta seksualność jest niepełna. Nie spełnia właśnie tych pełnych wymogów, bo jeśli ciebie nie akceptuje, tylko chce sobie zrobić dobrze, tak? To znaczy, że ja sobie tylko zrobię dobrze, ale to będzie masturbacja na drugiej osobie. To nie będzie relacja seksualna. To nie będzie relacja, tak? Bo chodzi tylko o zaspokojenie mojej pożądliwości. dlatego jakby w kościołach powinniśmy też uczyć, że ta seksualność ma wiele wymiarów. Czy nie ma wymiaru duchowego? Oczywiście. Człowiek jest istotą duchową i ja zawsze uważam, kiedyś może się śmiałem, jak przeczytałem takie modlitwy przed stosunkiem, modlitwy po stosunku, ale ja teraz uważam, że naprawdę warto się o takie rzeczy modlić. Tak? Módlcie się o wszystko. Czemu mam nie modlić się o dobry seks? No słuchajcie, no powiedzcie mi, jeśli Słowo Boże mówi, módlcie się o wszystko, czemu mam nie modlić się o dobry seks? Może jeszcze bardziej zbanalizuję, o dobrą erekcję, o dobre nawilżenie, o dobre to, o dobre tamto. O wszystko mam się modlić, tak? Bo to jest ważna sfera mojego życia. Bo jeśli ja jestem zaspokojony seksualnie i moja żona jest zaspokojona seksualnie, w naszym domu słońce świeci. No taka jest prawda, tak? Jeśli facet jest zaspokojony seksualnie, jemu się chce iść do pracy, chce mu się żyć. Jeśli kobieta jest zaspokojona seksualnie, chce jej się sprzątać ten dom i gotować ciągle dla tego męża, tak? Uważam, że właśnie jeśli ta sfera seksualna jest dobrze, pięknie realizowana, ludziom naprawdę chce się żyć. A jeśli z tego powodu jest wiele gniewu, wiele bólu, wiele żalu, wiele złości, to ja widzę, jak wielu mężczyzn po prostu gaśnie, jak wielu mężczyzn umiera i jak wiele kobiet umiera. Znowu muszę przyspieszyć. Ćwiczeń w takim razie nie zrobimy, ale dostaniecie. Ja nie myślę o takich ćwiczeniach, żeby wprowadzać was w zakłopotanie. Tak. Ćwiczenia będą wieczorem, ale nie seksualne, tak? Ale warto sobie te ćwiczenia, jeśli jesteście w parach, sobie porozmawiać. Porozmawiać. Słuchajcie, nie przywiozłem, bo nie wiedziałem, jak zareagujecie, ale ja przywiozłem bym tylko dla takiego pokazania. Ja u siebie w kościele to zrobiłem. Tak? Z parami testy porozdawałem dla mężczyzn, dla kobiet na temat przeżywania seksualności, żeby pokazać im, o czym w ogóle mają rozmawiać. Tak? Jakie pytania na przykład? Aktywność podczas stosunku, pozycja przy stosunku, zachowania podczas orgazmu, reakcje po orgazmie, nastrój po stosunku, tak? Przygotowania. To są ważne rzeczy. My nie potrafimy rozmawiać o tych kwestiach, a później dziwimy się, że czegoś brakuje, że jest coś niepełnego, niekompletnego, że jesteśmy rozczarowani. I zobaczcie, jak odbiera się brak pożycia seksualnego. Przede wszystkim jako odrzucenie. Mój mąż mnie nie kocha. Jak ma reagować kobieta, która widzi, że jej mąż godzinami mówi, że siedzi i pracuje? Słuchajcie, to jest też kolejna naiwność. Mąż mówi, że pracuje, bo ma przygotować jakąś prezentację i on po godzinie 12 w nocy będzie prezentację przygotowywał, kiedy mózg mu już w ogóle nie funkcjonuje. On po prostu siedzi i ogląda pornole, krótko mówiąc. I to jest naiwność, że kobieta kładzie się do łóżka, a mąż, ja jeszcze popracuję, tak i pracuję do drugiej, trzeciej w nocy, tak oglądając pornografię. Często to jest odbierane jako brak troski. Moja żona już mnie nie kocha, tak? Bo nie chce ze mną współżyć, albo mój mąż nie jest mną zainteresowany, nie jestem ważna dla niego, tak? Bo nie chce ze mną współżyć. Czyli głównie jako traktujemy jako odrzucenie. Ale też pamiętajcie, seks jest sferą, gdzie łatwo o manipulację. Już kończę, znowu się rozgadałem. Tylko chcę powiedzieć o kilku jeszcze aspektach. To, że w małżeństwie są okresy tak zwanej suszy, musicie być świadomi, realistyczni, tak? Bo jeśli rodzi się małe dziecko, trudno jest po urodzeniu małego dziecka zaraz na drugi, trzeci miesiąc, żeby żona tryskała ekspansją seksualną, tak? Jest zniechęcona, zmęczona, karmi dziecko i tak dalej. I często tutaj brak wrażliwości ze strony młodych mężczyzn, a oni jak koguty są ciągle napaleni, tak? Więc warto też pokazywać tę inną stronę seksualności, że seksualność, ja zawsze powtarzam młodym ludziom, seksualność to nie polega tylko na wprowadzeniu członka do pochwy. Seksualność ma dużo większe, ma dużo szersze ramy. Tak? Poczytaj sobie Kama Sutrę, gdzie 85% to jest o psychice, jak to sporządzić posiłek, tak? Romantyczny. I to jest Kama Sutra. A ludzie mają wyobrażenie, że Kama Sutra to tylko pozycje seksualne. Tam jest mowa o relacji seksualnej. Czyli te okresy suszy mogą być. Jeśli facet jest przepracowany, to jest choroba biznesmenów. Stres, przepracowanie, koniec z erekcją. I nic dziwnego, że teraz młodzi 40-latkowie kilogramami kupują Viagrę czy Cialis, jeszcze mówią, że ona nie działa. No bo nie działa, tak? Jak są przemęczeni, zestresowani, to nawet nie wiem, co by zjedli, to nie zadziała. I chcę tylko poruszyć trudne tematy, o których najczęściej nie chce się mówić w małżeństwie, ale one są realią życia, tak? Te trudne tematy w sferze dla kobiet to jest problemy z apetytem na seks i określanie oziębłość płciowa. To jest znowu mit, oziębłość płciowa, bo jeśli mąż jest chamem, gburem, nie myje się, to nic dziwnego, że kobieta jest oziębła, bo nie chce z nim współżyć. Tak? To jest dużo bardziej skomplikowane zjawisko, bo pamiętajcie, seksualność jest relacją. Duży problem jest z dyspareunią, to jest bolesność przy stosunku. No jak kobieta ma współżyć, jak odczuwa ból? Wiele kobiet przeżywa ból przy stosunkach, bo albo gdzieś poblokowane są psychicznie, bo ponad 90% to jest kwestia uwarunkowania psychicznego, albo mąż się zabiera jak niedźwiedź, tak, do miodu, chce szybko i zjeść, najeść się, no to nic dziwnego, że nie ma tej gry wstępnej i wtedy jest pochwa sucha, a on pcha się, nie patrzy i tak dalej. No musi być nawilżenie, tak? Bo będzie w przeciwnym wypadku to bolesne. A jeśli tak zaczął, mając lat, zaczął zaraz po ślubie, to nic dziwnego, że kobieta jest urazowo nastawiona do seksualności, czyli lękowo nastawiona, więc ten lęk będzie powodował przeżywanie bolesności. Ponad 30% mężczyzn ma problem z wytryskiem przedwczesnym albo tak zwanym niewczesnym. Jest to różnie określane, już nie będę się w szczegóły, ale to jest zmora wielu mężczyzn. Czy można nad tym pracować? Można. Można to zmienić? Można, tak? Ale znowu trzeba współpracy dwóch osób, żeby nauczyć się, żeby ta seksualność dobrze funkcjonowała w związku. Wielu mężczyzn ma problemy z erekcją. Nic dziwnego, że koncerny farmaceutyczne zarabiają miliardy, tak? Na tych środkach wzmagających erekcję. U mężczyzn też jest brak apetytu na seks. Dla niektórych kobiet może to być dziwne, bo wydaje mi się, że ich mąż to tylko zwierzę seksualne. To nie jest prawda. Wielu mężczyzn ma problemy z apetytem na seks. Stres, zmęczenie, praca, brak finansów. Finanse bardzo zabijają seksualność. U niektórych. Inny problem, hiperseksualność albo różnego rodzaju uwikłania, uzależnienia. Właśnie to jest niestety jakby domena mężczyzn, wchodzenie w uwikłania seksualne przez pornografię i też przeżywanie orgazmu. Okazuje się, że niektórzy też mogą być. Ale też, uwaga, depresja zabija seksualność. I leki antydepresyjne znowu zabijają seksualność. Czyli sama depresja powoduje, że spada apetyt na seks, ale stosowanie leków antydepresyjnych to są często te leki SSRI, tak zwanej grupy wychwytu zwrotnego serotoniny, one też zabijają popęd seksualny. Lekarz powinien o tym uprzedzać, mówić. O tym najczęściej się nie mówi i znowu raz, że ktoś ma depresję, bo ma depresję z różnych powodów, później jeszcze nie ma seksualności, jeszcze w większą depresję wchodzi, tak? I bierze leki i jest zrozpaczony. Mądrze trzeba te wszystkie rzeczy. Więc jeśli po dzisiejszym moim wykładzie będziecie uważali, że nie ma szansy na udany seks, to chcę wam powiedzieć, że jest. Seks jest piękny, jest dobry i każdy z nas powinien coś z tym zrobić. Ja wierzę, że można rozniecać ogień wciąż na nowo, nowo, nowo. I tak sobie marzę, jak Abraham miał 90 kilka lat i mógł, to czemu ja nie mogę? Tak? Jeśli oczywiście tylko dożyję tego wieku. Mam kolegę, którego ojciec spłodził, jak miał 82 lata. Jest możliwe, jest możliwe. Tego wam życzę, tej witalności seksualnej. Ona nie przyjdzie łatwo i lekko. Kogo mamy po swojej stronie? Pana Boga, tak? A jeśli z Bogiem współpracujemy, On nam błogosławi. Amen? To niech Pan Bóg wam błogosławi teraz smacznego.